przegrupowanie następuje, to jeszcze chwilę mogę poczekać. Nie wiem, jak z tłumaczeniem, czy robimy tłumaczenie stąd, czy nie jakieś są.
Znaczy stąd bardzo dużo czasu mi to zajmie, więc niestety nasz system tłumaczeniowy za dzisiaj.
Czy jestem elastyczny? Jeżeli jest możliwość i zależy nam, żeby nasi goście rozumieli, to możemy zrobić tłumaczenie stąd. Także to dobrze byłoby potwierdzić. Ja zapraszam. Możemy... Chociaż widzę, że większość gości już gdzieś zniknęła. Także...
Ja to tylko zapytam, kto jest z Ukrainy? Podnoście rękę, jeżeli kto jest tutaj teraz.
O, to nie ma. To już nic.
Osobiście. Temu może nie ma
dobra,
potrzeby.
Okay,
tak?
Dzięki. Okay. Super, dziękuję bardzo. Dobrze. Okay. Czy już wiemy, czego się spodziewać w bliższym czasie? Niezwykły czas dla mnie, jak mogłem widzieć, jak dzieci śpiewały i porównując też z tym, co gdzieś jeszcze oglądałem takie filmiki dzieci, które gdzieś tam w Azowstalu, w Mariupolu są pod ziemią od 8 tygodni. Jestem wdzięczny Panu Bogu, że tyle osób mogło znaleźć tutaj miejsce i mogą dzisiaj świętować zmartwychwstanie Chrystusa. To był wstęp, a zaraz będziemy przechodzić do konkretów. Chciałem dzisiaj zaprosić Was do takiej historii. Coraz bardziej uświadamiam sobie z takich powiedzeń, historia dzieje się na naszych oczach. Nawet ktoś taki nagrywa regularnie audycję z takim podtytułem historia dzieje się na naszych oczach. I mnóstwo historii ludzi, one są tutaj obecne. Są tutaj obecne w niedzielę, kiedy się spotykamy, kiedy ludzie mówią o tym, co przeżywają, kiedy się modlimy, kiedy rozmawiamy z naszymi znajomymi. I z tych historii tworzy się życie. W ogóle zapraszam Was do tego, żebyście, jak dzieją się rzeczy w Waszym życiu, żebyście sobie gdzieś je jakoś rejestrowali, zapisywali, bo czasem warto wrócić do tego, co się działo, co było ważne. Teraz oczywiście jest dużo możliwości, można nagrać, można zrobić zdjęcie, można to jakoś zapisać. Natomiast te historie się składają i tworzą życie, życie ludzi pojedynczych, życie całych grup. I potem część z tych historii jest zapisywana. I część została zapisana w Piśmie Świętym po to, żeby wyciągać z nich wnioski. Więc dzisiaj jedną taką historię chciałbym z Wami się podzielić, taką historią, która jest zapisana w Księdze Liczb. Historia, z której już autorzy Nowego Testamentu wyciągali wnioski, ale myślę, że dzisiaj też możemy je wyciągnąć dla siebie. To jest taki moment w historii Izraela. Trudno jeszcze powiedzieć, że to jest już naród. To jest grupa rodzin, grupa plemion, która wyszła z Egiptu. Jest w podróży kilkanaście miesięcy i zbliża się do takiego momentu, który będzie decydujący. I ta historia jest opisana w Księdze Liczb, czyli inaczej w czwartej Księdze Mojżeszowej, od 11 rozdziału. I 11 i 12 rozdział będzie nam służył do takiego zarysowania kontekstu, żebyśmy zobaczyli, co tam się działo, a potem przyjrzymy się 13 i 14 trochę bliżej i zobaczymy, co z tego można dla nas dzisiaj wziąć, zastosować dzisiaj, tutaj i teraz, czyli w życiu każdego z nas w Polsce. Więc zapraszam Was do tego, żeby trochę śledzić. Ja będę czytał niektóre z wersetów, ale część po prostu opowiem. W ogóle zapraszam Was do tego, żebyście czytali i wczytywali się w tę historię. Nie tylko w tą, ale w różne historie, które są opisane i w Starym Testamencie, bo można z nich bardzo dużo wziąć na co dzień. Więc Sytuacja wygląda w ten sposób. Grupa ludzi wyszła z Egiptu, liczona w setkach tysięcy. I wie tyle, że czeka ich ziemia obiecana. Jakieś miejsce, którego nikt co prawda nie widział, ale które czeka na nich. Zaufali Mojżeszowi, który poprzez to, co się działo w Egipcie, poprzez cuda, które były widoczne, poprzez plagi, które miały miejsce, uwiarygodnił się w ich oczach, że to Bóg go prowadzi. I idą razem z Mojżeszem, z Aaronem, który jest jego bratem starszym, też tam jest Miriam, jego siostra. Otrzymują od Boga zakon, podstawowe przepisy tego, jak należy żyć i postępować. I mniej więcej rok po wyjściu z Egiptu obchodzą po raz pierwszy Paschę. Obchodzą Paschę poza Egiptem, tak? Czyli pamiątkę tej sytuacji, kiedy jedli baranka i to była ta noc ostateczna, która decydowała o tym wyjściu z Egiptu. Więc obchodzą Paschę i to jest 9-10 rozdział Księgi Liczb. I potem w 11 zaczyna się problem. Ludzie zaczynają być niezadowoleni. To wszystko trochę długo trwa. Nie tak chyba sobie wyobrażali to wszystko. Zostawili w Egipcie swoje życie. To było ciężkie życie. Było życie, w którym musieli ciężko pracować. Były takie momenty, kiedy życie ich dzieci było zagrożone. Chłopców w szczególności. Natomiast to było życie, które znali, a teraz są w miejscu, którego zupełnie nie znają. I zaczynają po ponad roku mieć tego serdecznie dość, znaczna część z nich, i zaczynają narzekać. W 11 rozdziale jest opisane sam początek, kiedy oni zaczynają, jest takie słowo użyte, szemrać. I im się nie podoba. No nie wiem, ja pewnie gdybym był na ich miejscu, też miałbym taką tendencję, bo trochę to długo trwa, niby miało być w miarę blisko, ale już rok jesteśmy w podróży z tym wszystkim. Ludzie umierają, dzieci się rodzą, zwierzęta są albo ich nie ma, z jedzeniem jest ciężko. Nie jest to specjalnie coś dobra sytuacja, więc oni zaczynają się zastanawiać nad tym, jak to było wcześniej w tym starym życiu, gdzie no w sumie była większa różnorodność, tam wymieniają różne gatunki warzyw, jedzenia, które mieli, to was zapraszam, jakbyście chcieli przeczytać 11, tam są takie kluczowe niektóre warzywa, które nawet mieli, mówią, że właściwie mieli za darmo niektóre z nich, mieli do nich dostęp, a teraz nie ma nic, tylko ta manna i manna w kółko. I mają tego serdecznie dość. Więc jak ktoś chce dowiedzieć się o diecie śródziemnomorskiej, która była w Egipcie stosowana w tamtych czasach, jeszcze w epoce brązu, to może tam dowiedzieć się, jak jadano. W każdym razie zaczynają strasznie narzekać. W ogóle, jeżeli ktoś jest zainteresowany więcej kwestią buntu przeciwko Bogu, to nie jedna praca naukowa na ten temat powstała. Jak sobie tam wpiszecie w Google Księga Liczb, 11 rozdział, to nawet w Polsce jest sporo opracowań, które wskazują początek 11 rozdziału jako taki początek buntu. Właściwie cała Księga Liczb potem to jest moment, to są takie sytuacje, kiedy ludzie się buntują i jest kryzys. Tu się zaczyna taki dość poważny kryzys. Więc Izrael narzeka, większość narzeka, narzekają, że nie jedzą tego, co by chcieli, mięsa nie ma, ta manna no jest, ale w sumie nie o to chodziło. Mojżesz nie do końca wie, co z tym zrobić. I tak ma dość wrażeń. Spora część jego życia spędził ją uciekając z różnych sytuacji. Teraz ma mnóstwo ludzi na głowie, którzy zaczynają mu strasznie narzekać. Przychodzi do Boga, to jest opisane w 11 rozdziale, i mówi, no ja nie mam mięsa, skąd ja mam to mięso wziąć? Wtedy Bóg mówi po pierwsze, to jest taka ciekawa sytuacja, Bóg mówi do niego, to jest za ciężkie dla ciebie wszystko, weź 70 mężczyzn, którzy jakoś wezmą na siebie ciężar tej odpowiedzialności. I tam ma miejsce coś takiego za chwilę, że 70 osób, tych, którzy przyszli w okolicy namiotu spotkania, ale też nie tylko ci, oni doświadczają nawiedzenia Duchem Bożym, Duchem Świętym i stają się przywódcami, dostają nominację przywódczą. Bóg na nich wstępuje. Tam jest trochę też takiego zamieszania, że ktoś, kto nie przyszedł tam, a był na liście, zaczyna prorokować w obozie i Jozue nie wie, co się dzieje, a jakieś ma dyskusję z Mojżeszem. To też was zapraszam, żebyście popatrzyli na to. To jest też ciekawa bardzo sytuacja. Natomiast Bóg tutaj mówi, dostaną mięso, będą mieli co jeść i chyba tak można by przetłumaczyć, aż im to bokiem wyjdzie. Tak? Tam jest trochę dosadniej powiedziane, ale zważając na wrażliwość różnych osób, myślę, że powiedzenie, aż im to bokiem wyjdzie, byłoby, jest wystarczające. Więc pojawiają się przepiórki, jest wiatr od zachodu, od morza, wieje, przylatują te przepiórki, ludzie zbierają, jedzą. Niektórzy tak jedzą, że potem aż umierają od tego jedzenia. Nie wiem, czy po prostu to tak się najedli, że po prostu z przejedzenia umarli, czy też natomiast ci, którzy byli pożądliwi, najwięcej jedli, doświadczyli tam śmierci i pogrzebu. Tak mówi końcówka 11 rozdziału. A żeby jeszcze tego było mało, to na początku 12 rozdziału najbliższa rodzina Mojżesza, czyli Aaron i Miriam, mają po prostu jakiś rodzinny kłopot. Jest opisana sytuacja tutaj, że mąż wziął za żonę kuszytkę, tak mam w moim tłumaczeniu, czy kobietę z Etiopii. Nie wiemy dokładnie, czy to chodzi o jego pierwszą żonę, Syporę, czy też w tej sytuacji właśnie tutaj, być może on już był wdowcem, a może pojął drugą żonę, różne były zwyczaje. Po prostu rodzinie się nie podoba, że on to zrobił. I doprowadza to do tego, być może nie wiem, nie zapytaj ich o zdanie, w końcu starsze rodzeństwo. On co prawda młody już nie był, bo tam miał tam chyba 80 już na karku, ale rodzeństwo zwraca się przeciwko niemu, więc Miriam i Aaron zaczynają, jakby nakręcają całą sytuację. Nakręcają całą sytuację i mówią, czy to tylko Mojżesz jest tym, przez którego mówi Bóg? No i okazuje się, że Bóg to słyszy. Tam jest napisane w drugim wersecie, że Bóg to usłyszał, co oni mówili. No i postanowił zrobić z tym porządek. Aaron się tak trochę szybciej ogarnął, natomiast Miriam chyba była w tym twardsza, więc została zarażona trądem i musiała wyjść poza obóz, bo nie mogła być zresztą zgodnie z przepisami, musiała gdzieś być w miejscu odosobnienia. Po czym, no cóż, Mojżesz wstawił się ze swoją siostrą, poprosił Boga, żeby on ją uzdrowił. No ale zgodnie z przepisami 7 dni musiała być za obozem, wszyscy grzecznie czekali, aż Miriam dojdzie do siebie, no i wróciła. Więc taka jest sytuacja wśród Izraelitów. Kilkanaście miesięcy w drodze, dużo narzekania, jak dostali to, co chcieli, to jeszcze część tego nie przeżyła, tego jedzenia, tych przepiórek. I Miriam z Aaronem jeszcze tutaj swoje rzeczy rozgrywają przeciwko Mojżeszowi. I w takim nastroju przychodzą do takiej oazy na pustyni Paran. Oaza się nazywa Kadesz. To jest mniej więcej, nawet dzisiaj, na granicy Izraela i Egiptu, na półwyspie Synaj, takie miejsce. No i właśnie. I podchodzą już do granicy Kanaanu. I w takim nastroju 12 zwiadowców idzie obejrzeć tą ziemię Kanaan. Mojżesz wybiera tych ludzi, takie osoby w 13 rozdziale są opisani z imienia, każdy jest wymieniony z każdego z plemion, z każdej z grup rodzinnych. Wymienieni są, którzy to są i idą rozejrzeć się w sytuacji, zobaczyć to, cóż to jest za ziemia obiecana, co to tam nam obiecano, co będziemy mogli doświadczyć i gdzie będziemy mogli mieszkać. I mają sprawdzić, kto tam mieszka, czy ziemia jest urodzajna, jakie są plony, jak to w ogóle wygląda. Więc idą, spędzają tam 40 dni, kawałek czasu, cała reszta na nich czeka. Wracają i jedną Jeszcze powiem, taka pora roku, to był koniec lipca najprawdopodobniej, wtedy, kiedy są pierwsze winogrona w tamtym terenie, więc środek lata, gorąco na pustyni, w jakiejś oazie siedzą ci ludzie z wszystkim, co mają i czekają 40 dni, aż chłopaki wrócą. I oni wracają, tu jest opisane, że dwóch z nich tam ucinają tą gałąź winogron, we dwóch niosą ją na drążku, biorą granaty, figi, żeby pokazać, jakiego rodzaju owoce są w tej ziemi obiecanej. I przychodzą, opowiadają o tym wszystkim i to są, tu już się zaczynają takie dwie opowieści. 10 z nich opowiadają po kolei, na razie jeszcze nie wiadomo ilu ich tam, ale mówią, że wszystko super, ziemia jest urodzajna, ale jest problem, bo tam mieszkają ludzie, którzy jak się na nich spojrzy, to od razu wiadomo, że z nimi się przegra walkę. Mówią o potomstwie Anaka, to w innej literaturze żydowskiej, to są potomkowie wywodzeni od olbrzymów, którzy żyli wcześniej i w każdym razie potężni ludzie. Tak oni ich widzą i tak ich określają. Tam mieszkają różne plemiona w różnych miejscach. Nie ma miejsca, gdzie by się osiedlić, bo jak będzie próba wejścia tam, to się nie uda. No i taką zasadniczo przynoszą opowieść. I wtedy w 30 wersecie tego 13 rozdziału pojawia się Kaleb. Kaleb jest jednym z wywiadowców, jest z plemienia Judy i mówi, najedziemy odważnie tą ziemię i zdobędziemy, zdołamy ją przemóc. Kaleb zaczyna ich uciszać i uciszać ludzi, którzy się zaczynają na Mojżesza znowu przeciwko niemu buntować. Natomiast reszta towarzystwa rozpuszcza złe wieści, mówi o tym, jak to będzie wyglądało, że to nie ma szansy się udać. I co się dzieje dalej? O mały włos, tam jest taka sytuacja, że o mały włos Kaleb i Jozue, który też tutaj się pojawia w tej historii, o mały włos nie są ukamionowani. Wszyscy próbują, większość próbuje w jakiś sposób pokazać, że ich sposób patrzenia jest właściwy. Znowu bunt przeciwko Mojżeszowi, znowu sytuacja dramatyczna. Znaczy, ja patrząc, tak myśląc sobie, będąc w sytuacji tych osób, po prostu pomyślałbym, że jestem w jakiejś tragicznej pułapce. Nie było w tym Egipcie dobrze, ale strasznie źle też nie było. Natomiast jestem teraz na oazie pustynnej w środku lata. Za górami niedaleko jest świetne miejsce, tylko nie da się tam wejść, bo lud, który tam mieszka, bo ludzie, którzy tam mieszkają, są za silni. Więc to jest jakiś dramat. Nie wiem, czy wracać do Egiptu, czy tutaj zostać. Tak nie powinno być. Więc ten bunt narasta. O mały włos nie są ukamienowani, tak jak wspomniałem, Jozue i Kaleb. I wtedy Bóg oczywiście widzi to wszystko. Bóg widzi tą sytuację i naprawdę w tym momencie, po tym narzekaniu na brak wody, po tym narzekaniu na brak jedzenia, po tym narzekaniu na brak mięsa, Bóg ma, jeśli mogę tak powiedzieć, Bóg ma tego dość, jeżeli Bóg może mieć czegokolwiek dość. Natomiast mówi do Mojżesza, jak długo ten lud będzie mną pogardzać. Czyli problem polega na tym, Bóg powiedział, to jest miejsce dla was. Ja jestem z wami, ja będę was prowadził, zresztą znacie moją obecność, widzieliście wszystko, co widzieliście. Jak długo będzie mną pogardzać? I proponuje Mojżeszowi inne szybkie rozwiązanie. Mówi, pozamiatamy wszystko. Ty, Mojżeszu, stworzysz nowy lud. Mojżesz prowadzi ciekawy dialog z Bogiem. Tutaj też zapraszam was do przeczytania, do takiego uchwycenia tego, jak to dochodzi jednak, że Bóg postanawia zachować lud. Mojżesz prosi o przebaczenie, prosi o łaskę. Natomiast Bóg mówi, tak, przebaczyłem, nie zrobię im krzywdy teraz. Natomiast tyle razy wystawili mi na próbę, tyle razy nie słuchali mojego głosu, że ci, co to robili, nie wejdą do tej ziemi. I mówi, 40 dni tam chodzili, sprawdzali, to 40 lat będą chodzić po pustyni. Aż wszyscy, oprócz Jozuego i Kaleba, bo ci inaczej tę sytuację widzieli, wymrą na tej pustyni. I dopiero wasze dzieci, dopiero dzieci tych osób wejdą do ziemi obiecanej. Straszna perspektywa. Wyobraźcie sobie tę sytuację. Jesteście o krok od momentu, w którym jest na wyciągnięcie ręki. Jest możliwość wejścia i rozpoczęcia nowego życia. Nowego życia, o którym mówi Bóg. I większość mówi, to jest niemożliwe. I wtedy mówi, jeżeli uznajecie, że to jest niemożliwe, to okej, dla was to nie jest możliwe. I na 40 lat udajecie się na wędrówkę po pustyni i dopiero wasze dzieci są w stanie tam wejść. Tragizmu tej całej sytuacji dodaje jeszcze to, że po śmierci tych 10 zwiadowców, którzy zginęli też z powodu dziwnej choroby, ci, którzy roznosili te złe wieści, jest próba jakiegoś wyratowania się z tej sytuacji. Ludzie mówią do Mojżesza, to straszne, to jest okropne, co mówisz, to może jednak my pójdziemy zawalczyć. Mojżesz mówi, nie, Bóg z wami nie pójdzie. Oni mówią, no ale chwila, no to skoro tak, no to jednak spróbujmy, zróbmy to teraz. Mojżesz mówi, nie, jest za późno. Uparli się, zaatakowali i doznali druzgocącej porażki pod Chormą, w takim miejscu niedaleko tej oazy. Taka historia. I teraz, no i co z tej historii dla nas? Co z tej historii można wziąć dla siebie? Albo może najpierw, to jak to było, że 10 z tych ludzi w jakiś sposób widziało sytuację, a 2 zupełnie inaczej? Dlaczego Jozue i Kaleb widzieli, że można wejść i zwyciężyć, a pozostałych 10 nie? I teraz, jak patrzyłem na ten spis imion, o tych całych 10 za wiele nie można znaleźć. Być może pojawiają się na początku Księgi Liczb. O Jozue można więcej się dowiedzieć i o Kalebie. W 14 rozdziale tutaj Mojżesz mówi coś takiego, a właściwie Bóg mówi coś takiego. Mojego sługę Kaleba za to, że jest w nim inny duch, albo też jest inne tłumaczenie, mój duch i całkowicie był za mną, wprowadzę do ziemi, której poszedł. Kaleb jest nazywany człowiekiem, który ma innego ducha. O Kalebie wcześniej nie słyszymy za wiele. Potem on jest wujkiem pierwszego z sędziów. Tak? Jak przychodzi okres sędziów, już jest za Jozuego zdobywany Kanaan, to wtedy Otniel, pierwszy sędzia, jest bratankiem Kaleba. Natomiast Jozue jest ciekawą postacią. Jozue jest człowiekiem, który wiele czasu spędzał z Mojżeszem. Towarzyszył mu, natomiast to i tak nie było dla niego wystarczające. Jak popatrzycie sobie na Księgę Wyjścia, 33 rozdział, tam jest taki opisana taka sytuacja 33-14. To jest zaraz po tej sytuacji ze Złotym Cielcem, gdzie też wcześniej pakuje się Izrael w duże kłopoty. Natomiast Mojżesz ma swój namiot, w którym spotyka się z Bogiem i towarzyszy mu Jozue. I w 33 rozdziale, w 11 wersecie jest napisane tak, Księgi Wyjścia. I rozmawiał Jahwe z Mojżeszem twarzą w twarz, jak rozmawia człowiek ze swoim przyjacielem, po czym wracał Mojżesz do obozu, a jego sługa Jozue, syn Nuna, młodzieniec, nie ruszał się ze środka namiotu. Jozue był człowiekiem, który poznawał Boga. Ja myślę, że można powiedzieć, że to był człowiek, który znał Bożą obecność. Zależało mu na tym, żeby tam, gdzie jest Bóg, tam, gdzie jest Boża obecność, żeby też on był. Czyli o Kalebie, tak jak mówię, nie wiem za dużo, natomiast Jozue na pewno był człowiekiem. O Kalebie jest powiedziane, że miał innego ducha i o Jozuem możemy przeczytać, że to był człowiek, który rzeczywiście doświadczał Bożej bliskości, Bożej obecności. I teraz to, co tutaj próbowała cała reszta zrobić, kiedy okazało się, że sytuacja jest dramatyczna i konsekwencje tego, co zrobili, też są dramatyczne. Konsekwencje polegają na tym, że oni tej ziemi nie zobaczą. Zobaczą ich dzieci, co jest takim, powiedzmy, sukcesem pośrednim, bym powiedział. No bo dzieci to zawsze lepiej, że ktokolwiek to zobaczy. Natomiast na pewno nie o to im chodziło, jak wychodzili z Egiptu. I oni wtedy próbują coś zrobić, ale już jest za późno. I nie wiem, jeżeli czytacie Stary Testament, jest mnóstwo takich historii. To dotyczy Saula, dotyczy Dawida, dotyczy innych osób. Kiedy oni wiedzą, co jest właściwe, Bóg pokazuje im swoją prawdę i oni próbują potem coś zrobić, ale to się nie udaje. Saul jest dramatyczną postacią, końcówka jego życia. Kiedy on próbuje to wszystko poskładać. Dawid, kiedy doprowadził do morderstwa swojego wojownika i przesłał się z Batrzebą. On też, tam jest też konsekwencja i on próbuje coś zrobić, ale się nie udaje. I więc to jest, popatrzcie, to jest ta sama sytuacja, jest to same wyzwanie dla każdego, jest takie samo. Ludzie, którzy tam mieszkają, są po ludzku niemożliwi do przezwyciężenia, niemożliwi do tego, żeby zwyciężyć. Natomiast to, co sprawia różnicę, myślę, tutaj w tym przypadku, to taka pierwsza myśl, którą chciałbym was zostawić, to jest to, że to różne spojrzenie wynika z tego, na ile ci ludzie ufali Bogu wcześniej. Bo moment próby to już jest moment, kiedy za późno jest się zastanawiać. Moment próby to jest już zbieranie tego owocu, co było wcześniej. Czyli jeżeli w waszym życiu przychodzi moment próby, przychodzi Boże wyzwanie i dopiero w tym momencie zaczynacie się zastanawiać, to o co Panu Bogu chodzi, to prawdopodobnie jest za późno. Bo Jozue spędzał czas z Bogiem wcześniej. I on wiedział, jaki jest Bóg. I on znał go na tyle, że wiedział, że jeżeli Bóg coś mówi, to mówi prawdę. I nie miał żadnych wątpliwości. No, może jakieś miał. W każdym razie nie słyszymy, żeby miał. Nie miał wątpliwości, że to, co Bóg obiecuje, to ma moc uczynić. I nawet pomimo okoliczności, które wskazywały, że się nie da, Jozue i Kaleb mówili tam, jak będziecie przeczytali ten fragment, mówili, że spokojnie im damy radę. Bóg jest z nami. I oni tam też używają takiego stwierdzenia, że ochrona od nich odeszła. To można też tłumaczyć, że wiedzą, że Bóg Jahwe jest potężniejszy niż te wszystkie bóstwa kananejskie, które ich nie ochronią, bo nie mają prawdziwej ochrony. Bo Bóg jest tym, który jest prawdziwym Bogiem. Więc ta sama sytuacja, różne spojrzenia, to, co jest ważne, żeby mieć właściwe spojrzenie, wykuwa się wcześniej. I ten fragment jest wspomniany jeszcze potem w księdze, w liście do Hebrajczyków, autor listu do Hebrajczyków, dość długi taki fragment poświęca tej historii i w jakimś zrozumieniu tego, co z tego wynikło, ale też zwrócenie uwagi na to, co dla jego czytelników z tego wynika. I w Hebrajczyków, w liście do Hebrajczyków w trzecim rozdziale, trzeci, czwarty rozdział mówią o wierze, natomiast mówi coś takiego w 3.12 autor listu do Hebrajczyków. Uważajcie, bracia, aby nie było w kimś z was złego serca niewiary w odstępstwie do Boga żywego. Wcześniej opowiada, odnosi się do tej sytuacji i mówi o znieczuleniu serca w czasie buntu, o doświadczeniu na pustyni, o tym, o poddawaniu próbie i o tych 40 latach na pustyni. Czyli to jest tak jak taki etap duchowego życia. Egipt gdzieś został za Izraelitami i mieli wejść w nową rzeczywistość. Ale poprzez to, że nie ufali Bogu, nie mieli tej gotowości i to się wszystko posypało. Znali stare życie, znali stare przyzwyczajenia, Znali pewne rzeczy, które tam wychodziły. Nie było to może najlepsze, ale znali. A to nowe było na tyle nieznane, że po prostu doszli do wniosku, że to nie może się udać. Nawet mimo, że Bóg był z nami. Bóg był z nimi. Więc to jest też to, co mówi tutaj autor z tych Hebrajczyków, kiedy mówi o tym sercu niewiary. Mówi to do ówczesnych czytelników: uważajcie, żeby nie było w kimś z was złego serca niewiary w odstępstwie od Boga żywego. Czyli sam fakt niewiary, niezaufania Bogu już jest czymś, co jest nazywane przez Boga grzechem. To jest w ogóle niezwykłe, że tak naprawdę wiara się sprowadza do jednej prostej rzeczy. Zgodzenia się z tym, co mówi Bóg. I właściwie to wypełnia wszystko. Chociaż nie zawsze łatwo się zgodzić. I jak tak patrzę sobie na was, to myślę, że każdy ma trochę inaczej. Że niektórzy, jak myślą o zupełnie takich nowych rzeczach, takich, w których nie byli, to oni już by tam pobiegli, już by to zrobili. Inni, jak sobie o tym myślą, to myślą sobie: o jejku, ja tam nigdy nie byłem. Ja nie wiem, co tam się zadzieje. Nie mam pojęcia, jak to ze mną będzie. I nie chcę powiedzieć, że teraz wszyscy mają stać się, albo teraz jak wyjdą stąd, to zacząć się stanąć nad rzeczami. Które to są te rzeczy, których jeszcze nie robiłem? To teraz to pewnie jest to. Może to jest to, może to nie jest to. Ale będą takie momenty, które będą niewygodne. I tutaj większość Izraela nie była przygotowana. Tych dwóch, Kaleb i Jozue, byli przygotowani. Oni byli przygotowani, bo oni odrobili pewną lekcję. Oni wiedzieli, że nawet jeżeli coś jest zupełnie nowe i zupełnie nieznane, wiecie, teraz sobie możemy powiedzieć, słuchajcie, dobra, możemy udać się gdzieś w podróż, pojechać, polecieć. Świat jest w miarę znany, to są podobne rzeczy. Trochę inna sytuacja jest taka, kiedy nasi przyjaciele z Ukrainy przyjechali tutaj i dla nich to jest nowa rzecz, ale jakoś się odnaleźli, znaleźli jakiś kontekst. Tutaj byli dzisiaj, śpiewali piosenki, mówili wiersze. Natomiast dla nich to było coś zupełnie nowego. Oni nie wiedzieli, cóż to jest za kraj. Oni zajmowali się zupełnie czymś innym. Oczywiście pasali zwierzęta, tutaj też mieli, ale mieli też uprawiać ziemię, mieli mieć wojsko, mieli stworzyć jakieś państwo, z czym oni w ogóle nie mieli do czynienia. To było coś zupełnie, czego nie znali. I to, co myślę, że sprawiło, że Jozue i Kaleb byli inni, Jozue w szczególności, to jest to, że on po prostu znał Boga. I nawet jeżeli jesteś taką osobą, która kiedy myśli sobie o nowych rzeczach albo o takich rzeczach, których nigdy nie robiła, to myśli sobie: ja to tak nie za bardzo, ja bym wolał tak na spokojnie. To niektórzy mówią, to trzeba na spokojnie przemyśleć. A nie zawsze da się na spokojnie przemyśleć. Czasem są takie sytuacje, że Bóg mówi: teraz jest czas i teraz jest moment, kiedy potrzebuję, żebyś mi zaufał. Jeżeli to jest pierwszy moment, kiedy myślisz to, czy warto ufać Bogu, czy nie, to powiem ci, to już jest za późno. Jeżeli nie przejdziesz takiej drogi jak Jozue, który przez wiele dni, tygodni, miesięcy przebywał z Bogiem, wiedział, kim jest Bóg, dla niego to było oczywiste, że jeżeli Bóg mówi, że coś ma zamiar zrobić, to to zrobi. Jeżeli mówi, że ma zamiar to zrobić z tymi ludźmi, którzy są mniej lub bardziej gotowi, to Bóg i tak to zrobi. Także to, z czym chciałbym wam zostawić, kiedy przybliżyłem wam tą historię. Historia trochę związana też z dzisiejszym dniem, bo my mamy Wielkanoc, na wschodzie mówi się Pascha, tak? Przejęto nazewnictwo żydowskie, Pascha. To jest podobry termin, kiedy Żydzi też obchodzą Paschę. Tutaj to się zaczynało, jak budowałem ten kontekst, to się zaczynało od tego pierwszego obchodzenia Paschy, Bożego, tego momentu wyprowadzania z Egiptu. Podejścia bliżej Kanaanu, podejścia do miejsca ziemi obiecanej, a potem się wszystko posypało. Także chcę was tym zostawić, żeby będą przychodziły indywidualnie w życiu każdego z was, jak też jako wspólnoty, grupy, takie momenty, gdzie Bóg będzie chciał wprowadzić w nową rzeczywistość, nieznaną rzeczywistość. I teraz pierwszą reakcją człowieka, który nie jest blisko Boga, jest to: ja nie mam zamiaru tam iść. to się nie uda. To jest bardzo naturalna reakcja. Natomiast poprzez przebywanie z Bogiem, poprzez poznawanie tego, kim On jest, poprzez doświadczanie Go każdego dnia, poprzez modlitwę, czytanie Słowa, chodzenie w Jego bliskości, to też każdy tak, jak jest mu bliżej. Ktoś jeden może więcej rozmawiać z Bogiem, słyszeć, ktoś może więcej czyta, ale poznawanie, jaki jest Bóg, budowania w sobie, rozumienia tego, że Bóg jest dobry, że Bóg, jeżeli coś mówi, to to zrobi. I w tym momencie, kiedy On powie nawet coś takiego, albo doprowadzi do takiej sytuacji, że pomyślisz sobie, o jejku, jejku, nigdy nie myślałem, że ja miałbym coś takiego robić. A Bóg jednak albo osobiście, albo przez kogoś innego pokaże ci, to jest na teraz dla ciebie. To będziesz mógł powiedzieć, na tyle cię, Boże, znam, że wiem, że to jest dla mnie i nie będę miał serca niewiary, ale będę tym, który ufa tobie. I nawet jeżeli pierwszą moją reakcją byłoby takie coś, że to normalnie, to się nie może udać, ale z Bogiem, jeżeli Bóg coś mówi, to to jest po to, żeby to się udało. Dziękuję wam bardzo.